Co zrobić, kiedy w czasie negocjacji pojawia się impas pomiędzy stronami, czyli kontrnegocjatorami, polegający na tym, że jedna ze stron zakalapućka się, to znaczy, to oczywiście kolokwializm, zapędzi się w pewnym swoim stanowisku do takiego momentu, kiedy będzie bardzo trudno tej osobie się z tego wycofać. Co zrobić? I tu pojawia się pojęcie złotego mostu.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Odpowiedź na pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, podam w oparciu o opis negocjacji, które prowadziłem tutaj w Polsce kilkanaście lat temu. Negocjacje były pomiędzy firmą polską, budowlaną, która budowała pewne konstrukcje. Chodziło o budowlę dużego obiektu w Szwecji. A po drugiej stronie naszymi kontrpartnerami był głównodowodzący Szwed, który miał około 60 kilka lat, a z nim był także Włoch, ale uwaga, Włoch, który połowę życia spędził we Włoszech, jego żoną była Szwedka. I na wprost nich siedziała nasza szóstka. Narysuję, jak to wyglądało. Tak wyglądał mniej więcej stół negocjacyjny. Tu był ten Szwed, a tutaj siedział Włoch, a my siedzieliśmy w takiej konfiguracji, o, w ten sposób mniej więcej. I to była moja pozycja tutaj. Od samego początku Szwed zachowywał się dosyć nieszczególnie, mówiąc tak bardzo delikatnie. Pokazywał swoją dezaprobatę, był troszeczkę taki zniechęcony, można powiedzieć, wywyższał się. Ja byłem bardzo zaskoczony, ponieważ Szwedzi zazwyczaj wykazują inny poziom kultury, komunikacji, są na większym luzie. No, może ten Szwed był wychowany w innej części Europy, na przykład na południe, zaraz od Szwecji. I w związku z tym zaskoczył nas troszeczkę. Był opryskliwy, uwaga, cały czas miał otwarty komputer, i coś na tym komputerze zapisywał, notował. Wyglądało to dziwnie, ponieważ wyglądało trochę tak, jakby w międzyczasie odpisywał na jakieś maile, nie wiadomo, czy robił notatki, czy nie i tak dalej. Jakakolwiek forma nawiązywania kontaktu z nim, takiego kontaktu, w którym powiedzmy jakaś propozycja z naszej strony spotkałaby się z jego jakąś pozytywną reakcją, z rozmową na ten temat, z dopytaniem, nie miało to generalnie miejsca. Włoch, który był jego kolegą w negocjacjach, wyglądał na trochę zażenowanego, ponieważ no, widać było, że był troszeczkę na innym poziomie kultury. Ten Szwed kontynuował swoje reakcje i okazywał także poddenerwowanie, dlaczego my nie zgadzamy się na to, co on chce, kiedy kontestowaliśmy pewne rzeczy w sposób nieantagonizujący, pokazywaliśmy pewne opcje, mówiliśmy o pewnym układzie transformacyjnym, w którym szukamy rozwiązań dobrych dla obu stron i tak dalej. On to wszystko jakby odrzucał, odpychał i tak dalej. Trwała ta przepychanka, dosyć nieszczególna i przyznam, rzadko zdarzająca się, a może inaczej, rzadziej zdarzająca się niż częściej, dobre 30-35 minut, może 40 minut. No i co to wytworzyło, to zachowanie tego Szweda? Wytworzyło sytuację, w której jakiekolwiek pójście do przodu było bardzo trudne, ponieważ on od samego początku zarzucał nam swego rodzaju brak elastyczności, co oczywiście wyglądało zupełnie inaczej. W pewnym momencie jakby on postawił się w takiej sytuacji, że on tu przyjeżdża, przynajmniej z tego jego zachowania można było wywnioskować i on tutaj rozdaje karty, on przywozi duże pieniądze, on przyjeżdża ze Szwecji do jakiejś tam Polski, tak przynajmniej takie wrażenie stwarzał, a my śmiemy w ogóle kwestionować to i rozmawiać na jakiś inny temat. Wiedziałem, jako negocjator, że ta dziwna sytuacja, no niestety musi być rozwiązana, bo inaczej nie dogadamy się. W związku z tym podjąłem pewną decyzję. Powiedzmy, że po tych 35-40 minutach, w pewnym momencie, tak jakby trochę się odchyliłem, spojrzałem na niego, nazwijmy go Erik, i powiedziałem do niego tak, ponieważ negocjowaliśmy po angielsku, oczywiście teraz będę mówił po polsku. Erik, ja chyba cię muszę bardzo przeprosić. A on mówi, za co? Wiesz co, ja, prawdopodobnie ja, musiałem coś zrobić nie tak w tych negocjacjach, może my coś robimy nie tak, ponieważ widzę twoje podenerwowanie, widzę twoją irytację, cały czas odrzucasz nasze propozycje, a wygląda na to, że jesteś po prostu z nas niezadowolony, poirytowany, a cały czas piszesz na komputerze w czasie, kiedy my tutaj rozmawiamy. No na pewno nas nie ignorujesz, ale widocznie twoje podenerwowanie pokrywasz tym, że musisz robić coś innego, więc my nie wiemy, co się dzieje. To powiedz, co zrobiłem źle. Tego typu komunikacja, czy komunikat, ma oczywiście na celu podkreślenie tego, że on zachowuje się nie tak, jak trzeba, ale nie jest w pełni agresywne, no bo jest tutaj swego rodzaju udanie tego, że ja domyślam się, że coś ja musiałem zrobić źle, dlatego on jest tak poirytowany. Gdybym ja mu zarzucił i powiedział, słuchaj, zachowujesz się tak i tak i tak, byłby to frontalny atak, który no, na negocjacjach nie powinien mieć miejsc. Ale i tak, no to nie był człowiek nieinteligentny, nie mylmy inteligencji z mądrością, bo czy był mądry, negocjując w ten sposób, to jest osobna rzecz. Człowiek nieinteligentny wyłapuje to jednak jako zwrócenie uwagi. I oczywiście to było zwrócenie uwagi i taka była moja intencja. No i on w tym momencie wybuchł emocjonalnie i zaczął mówić, tak, bo ja tutaj przyjeżdżam, mam konkretne propozycje, mam świetny deal dla nas i my się zachowujemy nieodpowiedzialnie, proponuję mu jakieś głupoty, rozmawiamy o jakichś rzeczach, przecież to wszystko już powinno być dawno ułożone i tak dalej, i tak dalej. I zaczął to wyrzucać. Trzasnął tym komputerem, tą klapą od komputera, zamknął i rozwijał tę swoją rozmowę w taki sposób. Ja w pewnym momencie tak spojrzałem na grupę, spojrzałem na niego i mówię, wiesz co, słuchaj Eryk, no to ja mam propozycję, może zróbmy przerwę, no bo faktycznie w tej atmosferze nie ma sensu, my się zastanowimy nad tym, co się dzieje, wrócimy i myślę, że doprowadzimy do tego, że pójdziemy do przodu, bo przecież obu stron na tym zależy. Tak, oczywiście, zróbmy przerwę, to nie ma sensu, ja w takiej atmosferze nie mogę rozmawiać, pracować, to jest bezczelność. Od tego typu hasła ja oczywiście tutaj powtarzam intencje, bo przecież nie mam komputera w głowie, który nagrywa to, co on zrobił. No i konsensus był taki, zrobiliśmy przerwę. Wstaliśmy, on wstał, oburzony, myśmy wstali. Ja wyszedłem na korytarz razem z dyrektorem z naszej grupy i on do mnie mówi, Krzysiek, co ty zrobiłeś? Ty go zdenerwowałeś jeszcze bardziej, zantagonizowałeś. Uczysz nas, że trzeba komunikować się nieantagonizująco, co my teraz robimy, nie wiadomo co z kontraktem. A ja do niego mówię, wiesz co, Piotr, bo Piotr miał na imię, faktycznie, no podziało się tak, ja mam pomysł, może zróbmy tak, że ja już nie wrócę na tę salę negocjacyjną, żeby go nie drażnić i może tak będzie lepiej. Ja tak popatrzył na mnie i mówi, no, tak będzie lepiej, wiesz, bo musimy z tego wyjść, to jest poważny kontrakt i tak dalej. No i oczywiście tam parę słów więcej, żeśmy zamienili. Ja odszedłem od niego, przerwa dalej trwała, no, poszedłem do prezesa firmy, ten prezes akurat w negocjacjach nie brał udział. Wchodzę do tego prezesa i on się pyta, co się dzieje. Ja mówię, wiesz, no dosyć ciekawa sytuacja negocjacyjna, dosyć rzadka, ale idziemy do przodu. Ale nie tłumaczyłem mu, o co chodzi. Zaczęliśmy rozmawiać na inny temat. Za jakieś 50 minut wchodzi ten dyrektor, Piotr, tutaj do tego miejsca, gdzie byliśmy, w gabinecie prezesa i mówi, no poszło. A ja mówię, co się wydarzyło? A on mówi, wiesz co, jak ty wyszedłeś, to on przez następne 5 minut nawijał cały czas na temat konsultantów, negocjatorów, zatrudnionych, że to nie ma sensu. Oni tylko przeszkadzają, tylko biorą pieniądze, że to wszystko do niczego prowadzi, że bardzo dobrze, że teraz jesteśmy sami, bo my przecież normalnie się dogadamy i tak dalej. A ja tak udałem, mówię, uff, to mi spadł kamień z serca. Ten Piotr tak na mnie patrzy i mówi, ty sobie, Krzysiek, chyba żartujesz. A ja mówię, no tak, w tym momencie sobie żartuję. A i wyjaśniłem mu, co się wydarzyło. Popatrzcie się. W momencie, kiedy jesteś w sytuacji, kiedy ktoś się zapędzi, reprezentuje jakiś kierunek, no i trudno jest tej osobie w tym momencie powiedzieć, słuchaj, zapędziłem się, no może poszukaj mi innego rozwiązania. Czyli ta osoba tak jakby trzyma się swojego, wchodzi w ten czerwony obszar walki totalnej i nie chce się wycofać. Trudno jest tej osobie na przykład powiedzieć, oj, to ja się zreflektuję, zmienię podejście, dobrze, zacznijmy, może się trochę rozpędziłem. Bardzo ciężko, prawda? No szczególnie takiej osobie, która w ogóle tak się zachowuje, no bo ktoś, kto się w ogóle tak zachowuje, to tym bardziej trudno jest takiej osobie się wycofać. Co wtedy można zrobić? To, co ja zrobiłem. I popatrzcie się teraz. Jeżeli mamy naszego główno negocjującego Szweda, który się zapędzi, jest w trudnej sytuacji emocjonalnej, no bo trudno jest mu zmienić swoje stanowisko, swoje podejście. Tak? Co ja zrobiłem. Ja jako negocjator spisałem się na straty. Zastosowałem taktykę przerzucenia złotego mostu dla niego, czyli złoty most to jest danie komuś szansy na to, żeby przeszedł gdzieś indziej, w inny punkt z godnością, z zachowaniem twarzy. Zaatakowałem go, to co teraz tutaj widzimy, tak? Ja go zaatakowałem. Oczywiście zaatakowałem go najmniej turbulentnie jak można, mówiąc, że coś musiałem zrobić nie tak i tak dalej. Oczywiście on w tym momencie wpadł w sytuację, która no, nie jest szczególna, bo zrobił się cały czerwony. Ja zaproponowałem przerwę i teraz po przerwie to, co się wydarzyło, zaproponowałem, że mnie nie będzie. Okay? Widzimy, co się dzieje. Czyli zaproponowałem, że powód, dla którego on wybuchł wtedy, był bardzo niezadowolony, ten bezpośredni, tak jakby ta osoba, która to spowodowała, zniknął. Powód zniknął. Czyli jeżeli teraz popatrzymy się na sytuację tą, to teraz mamy przed sobą już tego Szweda, który może przez najbliższe 5 minut po powrocie, po przerwie, kiedy mnie nie ma, bo mnie już nie ma, prawda? To miejsce nie jest zajęte, może przerzucić na mnie winę za wszystko. No i on wylał, pomyje na mnie, mówiąc, że jestem taki, owaki, że to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu mógł teraz popatrzeć na innych i powiedzieć, no teraz to ja mogę rozmawiać, teraz rozumiem oczywiście. I bardzo się zmienił, bo on zauważył, że to jego zachowanie zostało napiętnowane, bo ja to nazwałem. Ale osoba, która to nazywa, niejako przekreśla się w oczach tej osoby jako partner do negocjacji. I ja jako negocjator, no nie powiem, że bardzo często, ale relatywnie często biorę na siebie odpowiedzialność za to, żeby wywołać tego typu sytuację, a następnie wyeliminować się za negocjacje. I kiedy ja to zrobiłem, ja się tam nie pojawiłem, nagle się okazało, że on miał tę ścieżkę ucieczki z poprzedniego zachowania, no i później już negocjacje poszły dalej. Tak a propos, to było w czasie lata, a już listopad, grudzień, te konstrukcje, bo to było tam około 7 konstrukcji, zostało zrealizowane. Zapraszam Cię na warsztaty zawodowe negocjacje. 2 dni bardzo konkretnego treningu negocjacyjnego w oparciu o zdobywaną wiedzę. Konkretną, praktyczną, przydatną w życiu codziennym i oczywiście w życiu zawodowym, w biznesie. I w ten oto sposób pokazałem pewien mechanizm, który jest mechanizmem przerzucenia złotego mostu. Uwaga, ktoś mógłby także odnaleźć w tym pewien element takiej taktyki, która sama w sobie jest bardzo negatywna i jej nigdy nie polecam, ale wykorzystuje moment dobrego, złego policjanta, to znaczy ktoś się robi zły, prawda? Tak jak ja się zrobiłem ten zły i jak ja się wyeliminowałem, to wtedy łatwiej się dogadać. Ale oczywiście taktyka dobry, zły policjant jest zupełnie inna. Tu wykorzystuje tylko pewien motyw z tej taktyki. I w ten oto sposób dogadaliśmy się. Wnioski? Wniosek pierwszy. Jeżeli widzimy, że ktoś zachowuje się w nieodpowiedni sposób i prowadzi to do eskalacji, musimy to zatrzymać. Oczywiście zatrzymywanie tego może się odbywać w różny sposób. Jeżeli eskalacja lub pójście w samozaparcie lub utwardzanie swojego stanowiska jest bardzo, bardzo silne, tak jak w tym przypadku, bardzo ciężko jest to zrobić w taki polubowny, spokojny, partycypacyjny sposób. Natomiast oczywiście zasada i ten wniosek polega na tym, że należy relatywnie wcześnie zatrzymać tę eskalację, no bo jak ona pójdzie dalej, to później jest coraz ciężej. Czyli jeżeli druga strona nie zachowuje się w sposób taki, jak chcemy, to zadajmy pytanie, co się dzieje. Temat numer 2. W czasie negocjacji dobrze jest, aby była taka opcja, że jedna z osób może się wycofać wtedy, kiedy nastąpi jakiś element trudny, ciężki, konfliktowy, ktoś nie da rady w negocjacjach opanować swoich emocji, aby ta osoba mogła się wycofać, bo wtedy pozbycie się tej osoby to znaczy, jeżeli my decydujemy się, że ktoś z naszego zespołu odejdzie, wtedy jakby odblokowujemy możliwość dogadania się. No i trzecia kwestia, jak zauważysz, zauważyłeś, prezes nie brał udziału w negocjacjach. Bardzo fajnie jest czasami zostawić sobie ostatnią deskę ratunku, bo gdyby oni się nie dogadali, doszłoby do jakichś trudnych sytuacji, zawsze jeszcze może wrócić prezes, usiąść do stołu bez tego zespołu i powiedzieć, słuchaj, no to są dobrzy ludzie, ale rozumiem, nie dogadaliście się, może czegoś zabrakło, pogadajmy jeszcze raz. I znowu to jest też przerzucenie swojego rodzaju złotego mostu, kiedy druga strona, kiedy gdzieś tam szła w zaparte, widząc, że podchodzimy poważnie do kwestii, a po drugiej stronie też jest chęć dogadywania się, może zmienić swoje stanowisko. Jeżeli ta tematyka Cię zafascynowała, choćby zainteresowała, kliknij w link, który widzisz na ekranie lub jest także w opisie, po to, aby ściągnąć na swój komputer specjalne materiały dotyczące tej tematyki, dotyczące negocjacji. Wśród nich jest kilka artykułów, które napisałem, a które były opublikowane w cenionych czasopismach polskich. I uwaga, zapraszam serdecznie do zasubskrybowania tego kanału. Oraz masz prawo przesłać te materiały do innych osób w swoim zespole, w swojej organizacji czy w swoim otoczeniu.